Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałego, a ze mną jest Cezary Łazarewicz, autor książek, dziennikarz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, jest pan dzisiaj obecny na Pomorzu Zachodnim. Ma to związek z filmem?
Z filmem, który dzisiaj będzie wyświetlany i później mam spotkanie z publicznością.
Na końcu naszej rozmowy zaprosiłem, powiemy o której godzinie można przyjść. Film powstał na motywach książki, którą pan napisał, żeby nie było śladów.
Tak, to jest opis sprawy Grzegorza Przemyka.
Teraz młodzi słuchacze mówią, kim był Grzegorz Przemyk?
No to już googlują i zaraz sprawdzają. 19-letnim maturzystą, który zdał maturę, został pobity przez milicjantów, i w roku 83 i 4 sprawę tak zatuszowano, że o jego pobicie oskarżono sanitariuszy. Problem w tym, że ci sanitariusze byli kompletnie niewinni, a tuszowania tego dopuściły się najwyższe władze PRL-u. No i to jest taka historia bezbronności jednostki wobec opresyjnego państwa. Janek Matuszyński zobaczył w tym uniwersalny temat dla swojego filmu, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny, bo to bardzo zdolny, młody człowiek, który ma ogromny potencjał i zrobił świetny film, który jest polskim kandydatem do Oscara.
No i teraz pytanie, bo historia zazwyczaj lubi zataczać krąg. Czy to, co dzisiaj dzieje się w Polsce, może na wyrost oczywiście teraz powiem, mamy sytuację chociażby z granicy ostatnio białorusko-polskiej, gdzie żołnierze zatrzymują fotoreporterów, no i nie wygląda sympatycznie. Oczywiście nie chcę przyrównywać sprawy śmierci Grzegorza Przemyka, natomiast czy to nie jest trochę tak, że mundur sprawia, że ci ludzie zaczynają być agresywni?
Wie pan, to zawsze jest tak, że przyzwolenie władzy jest. Jeśli jest przyzwolenie władzy na bicie pałkami teleskopowymi, na, nie wiem, katowanie tych ludzi na granicy, no to władza czy mundurowi wiedzą, na co mogą sobie pozwolić. Ale wie pan, bo jeśli chodzi o Przemyka, to tam jeszcze wchodzi element propagandy, takiej kłamliwej, wrednej, obnażającej i odbierającej godność człowiekowi. No to wydaje mi się, że w tak zwanej telewizji publicznej mamy to jeden do jednego. To jest coś, co mi nie przyszło do głowy, że po 32 latach życia w wolnym kraju będę musiał oglądać takie manipulacje i kłamstwa w tak zwanej telewizji publicznej, gdzie celem, to nie są dziennikarze, ale tych, którzy tam pracują, jest zohydzenie opozycji i ludzi, którzy szkodzą ich zdaniem władzy. Wie pan, na całym świecie jest tak, że dziennikarze patrzą na ręce władzy, bo ona ma straszną siłę i trzeba na to patrzeć. W Polsce jest odwrotnie. Ci wszyscy zatrudnieni przez PiS ludzie w telewizji patrzą na ręce opozycji, szukają okazji, żeby dołożyć opozycji i obronić władzę. No oni też wiedzą, że to pierwszy dzień zmiany władzy będzie ostatnim dniem ich pracy, tych gigantycznych pieniędzy, które dostają, i tam musi się zmienić, bo prawda i uczciwość musi kiedyś zwyciężyć.
W 83 roku, powiedzmy naszym młodszym słuchaczom, to czas, kiedy w Polsce są tylko dwa kanały telewizyjne tak naprawdę.
I kontrolowane przez władzę. Wszystkie gazety są w polskich rękach i istnieje cenzura. I jedyną stacją, której można dowiedzieć się prawdziwych informacji, jest Radio Wolna Europa. Korespondenci zagraniczni piszący dla swoich gazet. BBC, Głos Ameryki, no to i prasa podziemna.
Wówczas, w tamtych czasach, brak zaufania do telewizji publicznej.
No, wie pan, jak pan weźmie, teraz jest lepiej, ponieważ są alternatywne źródła informacji, no bo przecież nie jest kanał Telewizji Polskiej, nie jest jedyny, ale cały czas trwa przecież walka o zakneblowanie innych kanałów telewizyjnych. Chodzi o to, żeby przekaz szedł główny i partyjny, głównym takim frontem. klientom. Myślę, że to jest nie do zatrzymania, ponieważ wie pan, dzisiaj telewizja to jest internet, radio to jest internet. To jest przyszłość radia, telewizji, mediów, strony internetowe. Więc zaraz te ogromne pieniądze, które idą na tą kłamliwą propagandę bez widzów i słuchaczy, one są wyrzucane na marne. No jest jakaś grupa, która tego słucha, ale telewizja, radio, szczególnie publiczne, powinno walczyć o swoją wiarygodność, a nie służyć władzy.
Pan jest dziennikarzem z krwi i kości. Poświęca pan czasami lata na to, żeby dojść prawdy. No dzisiaj tak. Takich dziennikarzy nie ma, dlatego że dzisiaj są media workerzy. To są ludzie, którzy przeczytałem maila, skonstruują jakiś komunikat prasowy i publikują go. Pytanie, jak wrócić do tego dziennikarstwa?
Ja zaczynałem od, przecież nikt mi za to nie płacił. Wydawałem sam gazetę z moimi kolegami na powielaczu i wierzyliśmy w to, że robimy wielką rzecz. I to nie jest też sprawa wydawcy, tylko samych dziennikarzy, że oni chcą docierać do sedna, chcą się dowiadywać, pisać wiarygodne teksty. Ja też z tym miałem kłopot, ponieważ nie mieściłem się już w mediach, w których przygotowywało się na kolanie teksty w ciągu, nie wiem, 2-3 dni. A nie da się tekstu napisać w ciągu 2-3 dni ważnego, przekrojowego, dotykającego sedna sprawy. Ja myślę, że to prawdziwe dziennikarstwo, nie wiem, wróci, nie wiem w jakiej formie, bo ludzie jak świat światem potrzebują się dowiedzieć, potrzebują mieć swoich przewodników, a jedynym taką wartością jest wiarygodność, prawda, no i ciężka praca.
Czyli rozumiem, że znowu to dziennikarstwo zatoczy takie koło i ludzie będą szukać tej wiarygodnej treści, sprawdzonej przez kogoś.
To widać po wynikach oglądalności telewizji polskiej, że ludzie jednak szukają czegoś innego. Przecież ta telewizja ma ogromne zasięgi, a nie jest najważniejszą. Oglądalność dziennika telewizyjnego czy tych wiadomości jest o wiele niższa niż na przykład TVN-u. Mam nadzieję, że tak będzie. Nie wiem, dzisiaj to nie jest tak, wie pan, ma pan cały świat w komórce, sam pan może wszystko sprawdzić, ale ludzie potrzebują przewodników, czyli źródeł, czy to będzie prasa papierowa, czy telewizja, kanał telewizyjny, czy kanał informacyjny, radiowy, który będzie tłumaczył świat, a nie maglował tych ludzi.
Ja chciałem zapytać o artykuł w pana teczce, z którego pan chyba najbardziej jest dumny. Poświęcił pan najwięcej czasu i wniósł coś. Nauczył na przykład kogoś.
Nie pamiętam. Napisałem, wie pan, mogę mówić o ważnych dla mnie tekstach, które mnie zmieniły. Wie pan, obserwowałem takiego komornika w Słupsku, który... I to też dla mnie było, który był bezwzględny, ludzi wyrzucał z domów, no jakiś okropny sadysta, to jeszcze w latach 90. pisałem, tylko że wtedy jakby odpowiedź na ten artykuł był jakiś ogromny, zainteresowanie, burza się robiła. Dzisiaj wie pan, pojedynczym tekstem trudno coś zmienić. Niedawno byłem w rocznicę 68 roku w Czechosłowacji, w Czechach. Przepraszam, bo już Czechosłowacji nie ma. I tam w Wiczynie opisywałem historię takiego polskiego żołnierza, który zastrzelił 2 osoby. I to, wie pan, była to wstrząsająca historia, bo ja jej nie znam. To też mnie mocno zmieniło. Zmieniła mnie książka o Przemyku, ponieważ ja nie przypuszczałem, że taka masa ludzi pracuje, może pracować nad kłamstwem, nad zastraszaniem świadków, spychaniem śledztwa na ślepe tory. To dla mnie było nie do pomyślenia. Wydawało mi się, że ten komunizm w roku 83 to już jest koniec. Kiedyś Kapuściński pisał o takiej całej masie ludzi, których nie widzimy, którzy pilnują, żeby prawda nie ujrzała światła dziennego. No mam wrażenie, że dzisiaj też dożywamy takich czasów, że widzimy, jak ogromne siły pracują, żeby informacja, która może zaszkodzić władzy, nie ukazała się. codziennie możemy to czytać w mailach wykradzionych z rządowych skrzynek.
No to zaprośmy naszych słuchaczy na pokaz dzisiaj w Stargardzkim Centrum Kultury.
O godzinie 17, żeby nie było śladów, film Jana Matuszyńskiego. Zapraszam do Stargardu. Ja jestem tylko autorem książki, na podstawie której zrobiono ten film.
Po filmie będzie można porozmawiać?
Tak, no po filmie jest dyskusja i mam nadzieję, że Państwo przyjdą i porozmawiamy sobie.
Cezary Łazarewicz był moim i Waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję.